dobry, Sena Saga, słucham. W tej chwili nie ma właściciela w pracy. Od wtorku do soboty zapraszamy. Proszę, tak, do widzenia.
Pochodzi nasza rodzina z Pobiedzisk. Wincenty miał różne zawody. Był i szewcem, handlował szwarstwie, handler, to znaczy się bydło czarne. Ono pochodzi z Westfalii, wszystko, z czarne krowy. Wincenty miał 8 dzieci. Ostatnim to jest Leon Kamiński, czyli nie ja, tylko mój dziadek. Urodzony jest w 1880 roku.
To jest dziadek?
To jest mój dziadek już w wieku dojrzałym, w stroju zawodowym. A to jest zdjęcie przed zakładem jego w Berlinie. No, pierwszy zakład był w Berlinie. Tenże Wincenty z żoną i dwójkiem dzieci emigrował do Ameryki. A ten Leon Kamiński i inne dzieci zostały w Europie. To jest dokument mojego dziadka Leona Kamińskiego, który się uczył zawodu w Poznaniu. Wiem, że jeździł po świecie w roku 1901. Co się mówi?
Zaręczył się
z Franciszką Sowińską, ale pojechał dalej gdzieś w świat. Był w Anglii, w Londynie. Dziadek tam długo nie wracał widocznie. I narzeczona pojechała również do Londynu i to jest dokument ślubu w Londynie.
Przypilnowała go, żeby się od tych zaręczyn nie wymigał.
Nie wymigał się.
Ist mal ein Mädchen sauber, treu und fleißig und kocht und wäscht und plättet und was weiß ich und plagt sich früh und spät bis in den Schlaf. Was sagt der Mann dazu? Recht brav, recht brav.
Jako już jako małżeństwo wrócili na kontynent do Berlina. No i w Berlinie założyli swój zakład fryzjerski. Adres Adalbertstrasse 49 na parterze.
Ta kasa, z tego co mi zawsze ty i tata opowiadaliście, to ona właśnie przyjechała z Berlina.
Ta kasa pochodzi z Berlina. Ta kasa jest historyczna z Berlina.
Ona się otwiera jeszcze tutaj. Dębowe drewno. O lala, na guziczek wszystko działa.
Tak jest. Jeszcze jakiś znak.
Piękne okucie. Martin Kasse, patent.
Mhm. Tutaj był kluczyk, gdy kasa była zamknięta. Tutaj wychodziła taka taśma, gdzie można było zapisywać, prawda, obsługi. A tutaj jest taki kołowrotek, gdzie można było wsudzić te pieniądze i potem jak się tu nadusiło, to się obracało i wpadało tutaj do końca,
To drobniaki.
Takie drobniaczki.
I to był który rok, kiedy zaczęli tam w Berlinie?
Proszę pani, dokładnie tego nie umiem powiedzieć.
Ale tu mamy dokument z 1914.
1914, to już był zakład. To jest książeczka, legitymacja, Polskie Towarzystwo Wyborcze w Berlinie. Rok 1914.
Dziadek, wspomniałeś, że to jest bardzo ciekawe zdjęcie.
To się wszystko zazębia. To są czasy zaborów. Polacy byli na różny sposób, prawda, szykanowani. To jest zdjęcie organizacji Polski. Mieli lokal swój. To jest dziadek tutaj. Tu jest dziadek. Dziadek był w czasie I wojny światowej sanitariuszem na froncie. W armii pruskiej. Tak jak wszyscy inni. Kuzyn dziadka walczył w tym czasie przeciwko Niemcom gdzieś tam we Francji. Tak jest los Polaków. Rozrzuceni po całym świecie i potem, prawda. To są firmowe, prawda, dziadka z Berlina, listowniki, koperta, listownik, Leon Kamiński, Berlin, Damen Friseur Salon, Special Haargeschäft. Już po wojnie wiemy, że na zachodzie, w tych państwach zachodnich były różne bolszewickie ruchawki, czy jak to inaczej nazwać. I on idąc ulicą, odprowadzając klientkę, dlatego że była jakaś tam szczelanina, w drodze powrotnej dostał kulę i po dwóch dniach zmarł w szpitalu. Jest jego akt zgonu. Po niemiecku wszystko. To było w roku, proszę panią...
1919.
Po śmierci dziadka, co mieli tam zrobić? Babcia, prawda, z synem Alfonsem, moim ojcem, przyjechali do Polski. Powstała Polska i przyjechali do Polski. Ale już jako fryzjer. On kończył naukę zawodu w Berlinie, w firmie Fryca Taubego. Tutaj są jego dokumenty przyjazdu do Polski. Najpierw przyjechał ojciec do Polski, paszport, pozwolenie na wprowadzanie się do Poznania, pisane w dwóch prawnych językach, po niemiecku. I później ściągnął matkę, czyli babcię.
Mieli się gdzie zatrzymać? Była rodzina tutaj?
Tu rodziny nie było, ale tak z opowiadania wiem, że wcześniej przyjechali inni Polacy z Berlina. Mieszkali przy ulicy Śniadeckich w suterenie. I ojciec, jak przyjechał do Poznania, to pukał do okna, bo miał adres, i wchodził do nich przez okno. Po przyjeździe do Polski ojciec wstąpił do Wojska Polskiego jako ochotnik. Tu jest zdjęcie jego, taki mały, bo ojciec był niski.
Muszę sobie zobaczyć. W piechocie, tak?
Podobno był w zmotoryzowanych jakichś oddziałach. Dlatego, że wiemy, że miał wyszkolenie, trochę był szoferem, kierowcą. Też był taki niespokojny duch, bo, że tak powiem. Na przykład w roku 26, jeszcze przy ślubem, w Poznaniu w Polsce był słynny Antoine. Ojciec z nim korespondował. Chciał po prostu pracować w Paryżu u niego. I tu jest oryginał listu Antoana.
To Antoine. Też taki
dziwak.
Ekscentryk.
No, ten Antoine.
Zawsze pisał na czarnym papierze.
Na czarnym papierze, białym atramentem i złote pieczęci.
On był Polakiem, który wyjechał do Paryża.
Tak, on też wyjechał, on był rodem z Sieradza, wyjechał z Polski, bo jakaś klientka z Paryża powiedziała, zadowolona z uczesania, powiedziała, że jego miejsce jest w Paryżu. I tak się przejrzył, że pojechał do Paryża. No i
wiadomo, zrobił wielką karierę wtedy. Strzygł na krótko.
Właśnie z tym zrobił rewolucję.
To jest koperta zniszczony tyle lat.
I tak
zniszczony.
Się świetnie zachowało.
List ten mniej więcej jest takiej treści, że ma się uczyć francuskiego i potem może przyjechać. Świadectwo ślubu już z moją mamą w roku...
W listopadzie.
W 26 roku.
Tak, i to tutaj parafia Matki Boskiej Bolesnej.
Tak. Ciekawa może historia z zapoznaniem się rodziców. Moja mama nie była fryzjerką, miała przygotowanie handlowe. I pracowała w firmie Kałamajski, też dosyć duża firma przed wojną była, Kałamajski, na Placu Wolności. I tamże również pracowała matka Alfonsa Kamieńskiego, czyli mojego ojca. Ja razu pewnego poprosiła moją mamę, żeby tam coś do mieszkania zaniosła i mama niby wchodzi do tego mieszkania, a tam, prawda, jeszcze był wojsko, żołnierz. Takie zapoznanie. W rodzinie mamy było paru fryzjerów. Brat mamy też był z fryzjerem, już w ten czas miał zakład fryzjerski, w którym też pracował jakiś czas ojciec mój. No, rodzina Szydłowskich i Kamińskich się spotykała, no i tak to wyszło potem wszystko.
Dzień dobry, pani.
Dzień dobry.
Pani od dawna jest klientką tu?
Tak, tak. Oj, jeszcze.
Ja już przygotuję się, tak?
Tak, jeszcze dziadek Leon, to znaczy pan Leon Kamiński jeszcze mnie czesał. Moja mama tutaj chodziła, moja córka, moja wnuczka. Pan Krzysiu to wnuczkę. Tak, i mną się opiekuje.
To nie dość, że zakład pokoleniowy, to i...
Klienci są pokoleniowi. Tak, tak. Ja tu od urodzenia.
Jak od urodzenia? Od którego roku?
Od 25. Bo moja siostra tutaj zaczęła właśnie. I tutaj się wszystko zaczęło.
Niesamowita historia. Tak. W 27 tutaj.
Aha, no tak, to siostra miała ślub i tutaj się sprowadziła, bo tu mieszkali.
Moja prababcia Stasia jest tutaj siostrą właśnie cioci Uli.
Ale ja nie jestem fryzjerką.
W 27 roku po ślubie rodzice się usamodzielnili przy ulicy Kanałowej 3.
Czyli tu, gdzie jesteśmy teraz.
Tu, gdzie jesteśmy teraz.
Tutaj zaczyna się historia tego miejsca. Tak.
Na tym miejscu był zakład fryzjerski, ale taki bardzo, że tak powiem, skromny. Tylko męskie, tylko golenie, taki golibroda. Tu nawet podobno było jakieś przypierzenie, że on tutaj za zasłonką gdzieś spał. A to jest, proszę panią, dokument, że tenże fryzjer Stryszyński odprzedał nam wyposażenie zakładu i tu są takie wymienione, parę tych wymienione są.
Ja jestem ciekawa, czy coś z tej listy, z tego spisu jest jeszcze tutaj na wyposażeniu?
Jest fotel w moim mieszkaniu, bardzo wygodny fotel. Drewniany naturalnie, no ale bardzo wygodny. Moja mama nawet przy nim później obsługiwała, przy mężu nauczyła się fryzjerstwa. Też musieli się rodzice zapożyczyć, jakieś pożyczki wybrali od rodziny. I to jest pokwitowanie, że tenże Stryczyński dostał za wyposażenie tego zakładu. Mieszkanie i lokal wynajęła właściciel domu. Właściciel domu mieszkał w Warszawie, a tutaj miał swojego takiego pełnomocnika. Pani Dolacka przy Wyspiańskiego mieszkała, potem żeśmy z mamą potem nieraz chodzili płacić czynsz. Tu jest świadectwo przemysłowe o rozpoczęcie działalności przy Kanałowej. 1.9.27 roku. Z młodości pamiętam, że to nie były łatwe czasy. Nie były łatwe czasy. Fryzjerów było, jak to mówią, jak mrówków. Przy Kanałowej na przykład, tutaj był zakład fryzjerski. Na rogu, naprzeciwko był zakład fryzjerski. Ten dom jest spalony. Tu jest nowy dom, bo w czasie działań wojennych po prostu został zniszczony. Dalej na Kanałowej, dalej gdzieś tam w połowie też był zakład fryzjerski. W tą stronę na Małeckiego, do Gąsierowskich, też był zakład fryzjerski. Przy Małeckiego tam chyba były też dwa zakłady fryzjerskie.
Czyli konkurencja była duża, trzeba sobie było radzić.
Rodzice, ojciec, on też chciał nie być takim miernotą, że się tak wyrażę. To wyposażenie tego zakładu, pierwsze wyposażenie, to było unikatowe w Poznaniu. No w ten czas zasadniczo królowała ondulacja żelazkowa. Mieliśmy, no nie pierwsi, ale niewielu w Poznaniu w ten czas miało trwałą ondulację. I mieliśmy zakupiony aparat do trwałej ondulacji. Pierwszy to był parowy, to był taki kociołek. Tam miał pewien taki zegar ciśnieniowy i tak dalej. Były włosy nabijane na wałeczki, drążone, wężykami łączone. I ta para szła z aparatu na głowę, po całej głowie wężyki chodziły. I na końcu wychodził wężyk długi i tam gdzieś na ziemi para odchodziła do jakiegoś naczynia. Ostatni rok przed wojną wiem, że ojciec miał być fryzjerem w następnym kursie na Batorym. Do tego nie doszło, bo wybuchła wojna. Ojciec był zmobilizowany w 1939 roku do wojska, do Równego, na drugi koniec Polski. Żeśmy odprowadzali ojca jeszcze do pociągu, towarowymi wagonami odjeżdżali. I w tym czasie, w czasie wojny i w czasie okupacji, zakład ten początkowo istniał i prowadziła go w zastępstwie moja mama.
No to szybko ciebie wzięła w naukę zawodu, prawda?
To były takie czasy, że Polaków wywozili, niszczyli, zamykali. Ja musiałem, jako młody jeszcze dzieciak, nie wiem, 14-letni, też się zameldować w Urzędzie Pracy w Arbeitsamcie. I miałem wybór. Albo być wywiezionym do Niemiec, do Bauera, paść krowy i gęsi. Ale udało mnie się, mamie, zapisać mnie jako ucznia fryzjerskiego w tymże zakładzie, w naszym zakładzie. W roku 1943 chyba zakład nam odebrano. Jak się to odbyło? Pracujemy w zakładzie, otwierają się drzwi, wchodzi pan z teczką pod pachą, z panią, kto jest właścicielem. Tak jak żeśmy stali, wszystko zostało, prawda, beszlak nam po niemiecku, czyli zarekwirowane.
tym momencie babcia odłożyła narzędzia i mówi, czy możemy u pani pracować, czy mamy się wynosić?
Ta Niemka pochodziła z Estonii. Ja nie wiem, bo ona po niemiecku umiała mniej, jak ja w ten czas umiałam. Jednego razu powiada, że Leosien bryk mi die Treppen. Ja myślę sobie, jakie ja miałam jej schody przynieść. A się okazało, że chodziło o drabinę. I odwiedzali ją żołnierze nie w niemieckich mundurach. Ona była chyba taką Niemką po mężu albo coś. Olga Gutmann. W 1945 roku, jak wojska dochodziły do Poznania, ostatni transport Niemców, uciekali wszyscy. Na tyle była przyzwoita, że oddała mamie klucze i powiedziała, pani Kamińska, ma pani swój zakład z powrotem. A ja osobiście musiałam odprowadzić na rynek Łazarski do autobusu z walizeczką. Proszę panią, no to były czasy naprawdę trudne. Jedni Polacy ginęli w obozach, drudzy byli wywożeni, tak jak moja żona, na przykład mieszkająca w ten czas w Lesznie. Jej brat został rozstrzelany na rynku, drugi brat zamknięty w Buchenwaldzie. Ojciec był zakładnikiem, gdyby jakiś Niemcowi się coś stało, to prawda, był też rozstrzelany. A cała rodzina była wywieziona do tak zwanego GG. A my tutaj, proszę panią, żeśmy zostawili na miejscu, natomiast dwa pokoje nam Niemcy zabrali. Mama musiała im sprzątać pokój. Mieszkaliśmy w kuchni za takim przepierzeniem, stały dwa łóżka tylko i nic więcej. Na tym jednym pokoju mieszkało dwóch Niemców. Jeden był w cywilu, a drugi był w mundurze SA. Ten jeden się nazywał Szymański, ten w cywilu. No niestety lubił sobie sprowadzać panie. Polki, no bo w ten czas za chlebem, jak to się mówi. A mama sprzątając pokój, tu i ówdzie znalazła jakąś damską garderobę. Ponieważ mama dorosła w czasach pruskich, doskonale po niemiecku mówiła, mnie wytrzymała i mówi do tego Szymańskiego, Herr Szymański, das, was sie machen, das ist nicht in Ordnung. Co? Pani będzie mi mówić Niemcowi, co jest nie w porządku? Ja. Sie als Deutsche, wir als Polen, müssen eine ganz andere Kultur zeigen. To znaczy, pan jako Niemiec musi mnie, Polce, zupełnie inną kulturę pokazać. Zamknęła drzwi, przyszła do kuchni, poda dzieci, zamknął mnie. Po paru dniach przychodzi ten SA i powiada, pani Kamińska, pani ma rację, opuść siebie ten pokój. A żeby pani nie była stratna, to my kogoś przyślemy. Tak jakby to było, nie musieli, prawda, tego pokoju wynajmować. Przyszedł taki jakiś niepozorny człowieczek, pokraka. Się okazało, że był baptystą, obwiesił pokój świętymi obrazkami. Pod koniec wojny, proszę panią, w Niemczech brakowało chłopów. Kojarzyli tutaj, że tak powiem, przyjechała jakaś Niemka, Greta Wysoka, taka baba, przepraszam za wyrażenie. A on taki niepozorny człowieczek. Początkowo mieszkali u nas na tym pokoju, a potem dostali osobny pokój już przy rynku Łazarskim, gdzieś tam na czwartym piętrze, albo z balkonem. I proszę panią, jeszcze długo nie trwało, już mieli dzieciaka. Natomiast ten na drugim pokoju mieszkał jakiś inżynier, nie inżynier, czy jakiś budowniczy. Miał tam plany budowlane różne takie. Proszę panią, do tego Niemca z Berlina przyjechała żona z dwójką dzieci. Jeden chłopczyk taki mniej więcej jak ten tutaj mój Daniel. Drugi jeszcze w wózku taka dziewczynka. No i ona była bardzo zdziwiona, że myśmy są Polakami. Mama po niemiecku mówiła, wszystko elegancko, no w kuchni żeśmy mieszkali, prawda, no ale... I wracając do Berlina, zażyczyła sobie z nami zrobić zdjęcie. Dlaczego? Bo tam w Berlinie przedstawiali Polaków jako obdartusów, smudruchów, prawda, zawszonych i tak dalej. A tutaj ludzie normalni. Poszliśmy na stopnie parku, bo park Wilsona był dla Polaków zbroniony, ale na stopniach tego parku jest zdjęcie zrobione. Niemka Owszem, chłopczyk był bardzo elegancki, jak chłopczyk, ubrany czysto, wszystko czysto, bardzo czysto, ale obok stoi Polka w kapeluszu, płaszczu, poruszowaniu, my elegancko ubrani. Myśmy na tym zdjęciu lepiej wyszli.
Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich.
Tu mamy już zdjęcie przed zakładem, 46 rok, 43, a potem 46.
Ojciec dostał się do niewoli sowieckiej i był początkowo na polskich terenach obóz, a później w miarę jak się front cofał, cofali te lagry coraz dalej. I od ojca nie było żadnej wiadomości. Odezwał się dopiero w 1947 roku. Ostatni obóz był w Karagandzie, gdzieś tam w okolicy Karagandy, pod chińską gdzieś granicą już. I podobno ojciec pisywał dosłownie codziennie, ale nic nie dochodziło. Ale jedna wiadomość przyszła. I mama odpisała, telegram wysłała, ktoś tutaj pomógł mamie napisać po rosyjsku. Króciutko. Jesteśmy w domu, zakład jest czynny, dzieci chodzą do szkoły, wszystko w porządku. I ten telegram zaszedł jednak do ojca. O, tu jest ten telegram, który mama wysłała. To jest ojciec w niewoli, jakiś kolega rysował go. Widać tutaj druty, wieżyczki, ktoś tam chodzi z psem, prawda, z karabinem. Wrócił do Polski w 1947 roku. Jak ojciec wrócił, tak wyglądał.
Po 8 latach.
Niewoli w raju, w warszawieckim raju. Ja po wojnie już miałem aparat fotograficzny. Po powitaniu, po wszystkim poprosiłem, żeby przyszedł. Jeszcze się nie rozebrał i zrobiłem mu to zdjęcie. W zakładzie. O, to jest jeszcze urządzenie takie przedwojenne troszeczkę. A mama te wszystkie łachy spaliła. Bardzo zmieniony. Muszę pani powiedzieć, że w pokoju rozmawiał szeptem, bo piece jeszcze były kaflowe. Przez piec komin na dachu może ktoś podsłuchiwać. Po śmierci ojca znowuż mama dalej prowadziła zakład. Zasadniczo nie chciałam być fryzjerem. Z musu zostałam fryzjerem.
To już tradycja.
Po odzyskaniu niepodległości miałam zaległości. Ja przed wojną ukończyłem 5 klasy podstawowej. I w ciągu 2 miesięcy ukończyłem szkołę podstawową, żeby zaliczyć egzamin wstępny do gimnazjum, do Marcinka. Do Marcinka chodziłem 2 lata, do małej matury, a potem, proszę panią, się przeniosłem do Zielonej Góry i tam już kończyłem liceum dla dorosłych. Wszystko w przyspieszonym tempie.
A kim pan chciał być, jak nie fryzjerem?
Proszę panią, różnie. Ja myślałem o leśnictwie i już jako żonaty, proszę panią, powróciłem do zakładu. Tu ja się nie chcę chwalić znowuż, ale sobie w ten czas powiedziałem tak. Jak mam zostać fryzjerem, to zostanę fryzjerem. Zmieniło się ten system, trwały ondulacje, mieliśmy aparat elektryczny. To już nie było pary, tylko się nawinięte włosy, prawda, na małeczki zapinało takimi piecykami, które się grzały na takich prętach tam elektrycznych. A jeszcze później już, prawda, jak ja prowadziłem zakład, to mieliśmy 4 zakłady w Poznaniu tylko, prywatne zakłady. Trwała tak zwana komputerowa. To był szał. To nie był żaden komputer, tylko to była trwała elektryczna na ciepło, ale miała programy. Nic, mało, prawda, ciepła, więcej ciepła, 1, 2, 3, 4 stopnie, prawda, i się nastawiało i to był komputer. Ja moją karierę zawodową zawdzięczam 2 kobietom, mojej mamie i mojej żonie. Mama, że mnie kierowała zaraz po wojnie, na pierwszy mój występ, pokaz fryzur historycznych, przygotowywał mnie pan, który był najlepszym fryzjerem w Polsce, Czesław Witkowski. Potem, proszę panią, razem z mamą należałem do klubu fryzjerów w Poznaniu przy cechu zemysł różnych. Jak ja przejęłem zakład po mamie, no to powstała saga.
Jako trzecie pokolenie poczułeś się, że już możesz tak się nazywać.
Miałem do tego już prawo.
Tak. Tutaj rok 94, 14 lat wówczas miałam. No czyli, że tak powiem, 2 lata przed zaczęciem nauki tutaj w pracy. Wówczas jeszcze nie w głowie mi było fryzjerstwo, ani trochę. Krzysztof bacznie obserwuje jako brat.
A tata? Tu pani jest?
Tak, tata. Tu jest mój tata, a tu jest nasz najmłodszy braciszek.
Tak.
Rozmawiamy. Tak, czasami trochę jak ksiądz, czy panie się otwierają tutaj. Różnymi problemami rozmawiamy, także niekoniecznie o włosach.
Chyba niewiele jest takich zakładów w Poznaniu, gdzie pracują też wszyscy rodzinnie, bo tak jak tutaj teraz jestem, jest pan i pana dzieci.
No jeżeli chodzi o 5 pokoleń, no my to chyba no my w Europie nie ma. 3-pokoleniowe, 2-pokoleniowe, no my są zakłady w Poznaniu, no my też, ale 5-pokoleniowego nie ma.
Jak się pracuje w rodzinie?
Dobrze, jakoś wytrzymujemy ze sobą.
Pana dzieci mówiły, że nie chcieli kontynuować tej rodzinnej tradycji.
Ja chciałem, no my, a rodzice z kolei nie chcieli. I w końcu wyszło tak, no my, że zacząłem chodzić do technikum kolejowego. 2 lata, ale tam mi się nie podobało. Praca numer z ZNTK, no, i robiłem wszystko, żeby mnie stamtąd wywalili, no, i w końcu musieli. No.
Uczył się pan od ojca?
Od ojca i od babci. To były takie czasy, no, że się moda zmieniała z fryzur na wałki, no, my, weszła szczotka. Trzeba było ruszyć do przodu. No, my, z tym wszystkim no, były 4 albo 5 zakładów w Poznaniu, które bardzo szybko się przestawiły na tą nową modę. No, my, nie? Nowe kosmetyki, no, my, nowy sprzęt. Nawet moja babcia przestawiła się i zaczęła modelować szczotką.
Także podobnie jak tutaj wszyscy w rodzinie, od dziecka mieliśmy styczność z zawodem i od dziecka już się jakby tego zawodu uczyliśmy.
Takie różne, prawda, pamiątki wystawione przez cech, rodzinna firma Saga, salon fryzjerski, o tradycyjnych tradycjach sięgających 1893 roku. Serdecznie gratulują. Takich rzeczy jest więcej.
A panie Leonie, do kiedy pan strzygł?
Formalnie prowadziłem zakład do 2010 roku. Z tym, że ostatnie 2 lata już, prawda, mniej uczęszczałem tutaj, mniej pracowałem, ale firmowałem. Nie umiałem inaczej. No, bez zakładu,
tak to jest, jak praca
bez zakładu to już naprawdę było trudno mi.
Chyba jednak jest nam ten zawód pisany. Mamy go już po prostu w genach, we krwi, tak to uważam. Ja zaczęłam liceum plastyczne i w ciągu 2 miesięcy wakacji pracowałam tutaj. Tak jak też tata, nie będąc fryzjerem, pomagałam, sprzątałam, myłam głowy. I tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego mówię, ja chcę być fryzjerką. Pracując tutaj przez te 2 miesiące wówczas, mi się właśnie koloryzacje zaczęły podobać. Ta możliwość mieszania, tworzenia kolorów, po prostu nie widziałam problemu. Ja mieszając farby już wiedziałam, co za kolor powstanie. Sposób nakładania tych kolorów, przez grę kolorów, przez pasma, tak samo ze strzyżeniem, z fryzurami. To jak obcinamy włosy, to jest tak jakbyśmy rzeźbili.
Daniel widzę, że ma awangardową fryzurę. Tak. Mama strzyże?
Mama strzyże, jak się doprosi o to, ponieważ to jest fryzura, którą on sam tworzy na zasadzie tak jak wstanie, tak jest. Ewentualnie sobie coś dalej postawi.
No dobrze, ale to już jest też artystyczne zacięcie. Myślisz, Daniel, że co? Że może też w tę tradycję rodzinną?
Chyba nie, jednak nie.
Tak jak mówiłam, tradycyjnie.
Nie ma zdania jeszcze. A że ja byłem, proszę panią, stale niespokojnym duchem, to już pracując tutaj zdałem świadectwo dojrzałości, dyplom mistrzowski, dyplom Ministerstwa Kultury i Sztuki, centralny mistrz rzemiosła artystycznego. Ukończyłem UOM, germanistyka. Byłem przewodniczącym fryzjerów przy Centralnym Związku Rzemiosła w Warszawie. W Zielonej Górze był konkurs jakiś, tam byłem tam w komisji. Jak tu ta reporterka nazwała mnie najważniejszym fryzjerem w Polsce, w kraju.
Jak pan myśli o przyszłości tego zakładu, jest pan spokojny?
Proszę panią, są ciężkie czasy teraz. To jest zawód naprawdę artystyczny. Wymaga dużo zawsze. Czy to była wojna przed pierwszą wojną światową, jakie kunsztowne fryzury tam w ten czas powstawały, prawda? No i zakładów jest też coraz więcej. Są eleganckie zakłady, wszystko, nieraz.
Pracy jest mniej niż kiedyś, tak jak dziadek mówił, są inne wymagania. Ta klientka obetnie się w ciągu pół godziny, fryzura ma być taka, żeby to było szybko, szybko, w związku z czym 40 minut siedzi. A nie tak jak kiedyś, półtorej, dwie godziny jedna, bo musi się wyczesać to tamto. Jeżeli chodzi o stałych klientów, no właśnie mamy, tak jak my tutaj jesteśmy tradycyjnie już od lat, z pokolenia na pokolenie i tak samo są klientki i klienci. Także babcia, mama, córka też przychodzą. Wiedzą już, i to nawet nie ma znaczenia, czy się zajmie nią właśnie pan Zbyszek, Krzysztof czy ja. Po prostu wiedzą, że są w dobrych rękach i do kogokolwiek trafią jest dobrze, nie?
A to jest przed wojną, okno wystawowe przed wojną.
Dla pań i dla panów fryzjer.
A to jestem ja, ten malutki tutaj.